jak może się śmiać z niepełnosprawnych. No ja mam droższe bilety niż w poprzednim sezonie, ale popyt jest o wiele większy. Że wielu komików korzysta na co dzień z usług psychoterapeutów. Na samym początku jest dużo ekscytacji, wiadomo, później się to trochę nudzi. Tutaj już się nas tak próbuje w miarę kontrolować.
Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Bentleya i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Bentleyu.
Mateusz Socha, jeden z najpopularniejszych komików w Polsce. Laureat i finalista wielu festiwali oraz konkursów stand-upowych, m.in. Festiwalu Comedy Szpak, Ludzik One Man Show, Antrakt Stand-up Festival. Ruszajmy!
Uwaga, uwaga, właśnie teraz rozpoczęliśmy zapisy do naszej platformy Nowoczesny Inwestor. Dla każdego, kto chce umieć inwestować, nauczyć się inwestowania na różne sposoby, kto chce dywersyfikować swój portfel, ponieważ tak naprawdę powinno się zazwyczaj inwestować w różne aktywa, czyli ludzie powinni się podzielić pomiędzy nieruchomościami, może złotem, może bitcoinem, a może czymś zupełnie innym, co ich tam najbardziej będzie kręciło, może alkohole, może zegarki. Różne są dziedziny, nawet w Lego można inwestować i w karty Pokémon, tylko że trzeba umieć. Obojętnie w co inwestujesz, musisz umieć to robić, a żeby umieć, to musisz się nauczyć. Dlatego też właśnie stworzyliśmy platformę Nowoczesny Inwestor, gdzie kilkudziesięciu ekspertów dzieli się z Tobą wiedzą z kilkudziesięciu różnych dziedzin inwestowania, po to, żebyś mógł wybrać swój model inwestowania, po to, żebyś nie musiał lub nie musiała już inwestować w platformy, które uczą tylko jednego, a potem w kolejne, które uczą tylko kolejnego jednego i kolejnych dziedzin. Masz tutaj wszystko na jednej platformie, wiedza o giełdzie, o metalach, o nieruchomościach w różnych państwach, o kryptowalutach, o różnych innych rzeczach. To znajdziesz na platformie Nowoczesny Inwestor, którą możesz zdobyć wyłącznie teraz do końca najbliższej niedzieli, czyli do końca 23 kwietnia do godziny 23.59. Wtedy zamykamy sprzedaż i kolejny raz będzie ona za wiele miesięcy. Zobaczymy w praktyce kiedy, ale pewnie za pół roku. Dodam jeszcze, że naszą platformę Nowoczesny Inwestor możesz zdobyć również w pakiecie z naszą drugą platformą dla biznesu bardziej, czyli Nowoczesna Firma, gdzie z kolei skupiamy przedsiębiorców, ludzi, którzy robią biznes i mamy tam również kilkudziesięciu ekspertów, którzy dzielą się różną, przeróżną wiedzą z zakresu biznesu właśnie, czyli od marketingu w mediach społecznościowych, po copywriting, czyli pisanie perswazyjnych tekstów, po księgowość, tak, czyli jak rozwijać firmę, żeby było księgowo się zgadzało, żeby płacić mniejsze podatki, przez przeróżne naprawdę dziedziny. Do tego jest tam 60 dodatkowych, tajnych wywiadów eksperta w Bentleyu Plus, których nie ma na kanale na YouTube. Mnóstwo wiedzy, ogromna społeczność, również gwarancja satysfakcji, również dostęp na 5 lat z aktualizacją ciągłą, także zachęcam Cię również do rozważenia tego pakietu, bo możesz mieć naprawdę dwie potężne platformy. Z jednej strony biznes, z drugiej inwestowanie, czyli dwa najmądrzejsze tak zwane kwadranty przepływu pieniędzy możesz ogarnąć. Także zachęcam Cię również do tego. Dołącz do platformy już teraz. Link masz pod tym nagraniem. Witam Was serdecznie. Tutaj Maciek Wieczorek i nowy odcinek Eksperta w Bentleyu, a dziś będziemy mówić o stand-upie, o żartach, być może o in vitro, a być może o tym, czemu chciałoby się kopnąć płaczące dziecko. To oczywiście jest tylko żart, ale być może do niego również nawiążemy, dlatego jest z nami jeden z najpopularniejszych stand-uperów w tym kraju, Mateusz Socha.
Dzień dobry,
witam Cię serdecznie.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, ponieważ nie wiedziałem, że jestem ekspertem w jakiejś dziedzinie, ale dobrze wiedzieć, no fajnie.
No właśnie, bo to jest to, że Ty bardzo często mówisz o sobie komik, tak? Że to są komicy, stand-uperzy.
Tak.
Mi się bardziej stand-uper kojarzy. No to właśnie, jaki Ty zawód w ogóle wykonujesz? Poza oczywiście tym zawodem, który sprawiłeś swoim rodzicom.
Ja. Na ten moment to jest stand-uper komik, to jest praktycznie to samo. Z tym, że ja uważam, że stand-uper to jest taka mniejsza działka niż komik, ponieważ komik to też może być po prostu ogólnie osoba zajmująca się komedią, nie? Czyli, nie wiem, pisze scenariusze, gra w filmach, jakieś, nie wiem, komediowe role, prowadzi jakiś program na YouTubie choćby, więc to jest komik. Ja na ten moment głównie zajmuję się stand-upem, więc można powiedzieć śmiało, że jestem stand-uperem, ale też komikiem.
No to skąd taki pomysł? Bo ty już dość dawno, można powiedzieć, jak na stand-up, który w zasadzie dopiero niedawno stał się taki mainstreamowy, że tak powiem, no to ty już te 6, 7, 8 lat tak naprawdę, z tego co wiem, siedzisz w tym. Więc skąd taki pomysł, kiedy jeszcze to nie było popularne?
Zajarałem się tym troszeczkę oglądając na YouTubie zagranicznych komików. I to też przypadkiem na to trafiłem tak naprawdę. Bo ja kiedyś zawsze lubiłem kabaret, bo innej formy jakby w Polsce nie było. Nie? Więc za dzieciaka się to oglądało. Bardzo mnie bawiło, jak na przykład Cezary Pazura wychodził w Top Trendach w Sopocie i tam walił taki monolog godzinny. To były moje ulubione rzeczy. Bo jest jeden człowiek na scenie i opowiada to wszystko, więc to zawsze budziło u mnie taką ciekawość, nie? I w trakcie pracy jakby w korporacji ludzie też mnie namówili, bo ja zawsze miałem takie parcie, można powiedzieć, do komediowych rzeczy, niekoniecznie stand-up czy kabaret czy coś tam, po prostu lubiłem coś robić. No i nie wiem, nawet poszedłem na tą scenę nie wiedząc, nie myśląc o tym, że w ogóle z tego można zarobić, co też jest błędnym myśleniem wielu nowych chłopaków, którzy wchodzą w to, bo jakby też pierwsze pytanie to jest, ile można na tym zarobić, nie? A jak ja zaczynałem, to tak naprawdę większość komików robiła to bardziej hobbystycznie, nie? Więc to się robiło dla siebie, w ogóle nie myśląc o tym, że jest w tym pieniądz. Się okazało, że jest po prostu i mieliśmy dużo szczęścia tak naprawdę, że ten stand-up wybuchł, że takie środowisko się wytworzyło, gdzie każdy chciał być coraz lepszy, lepszy, lepszy. No i spełniamy oczekiwania, jeżeli chodzi o jakby zapotrzebowanie na rozrywkę w Polsce.
No właśnie, bo niby stand-up to jest robienie jaj, ale tak naprawdę mnie to zastanawiało, taką mam teorię, ciekawe czy się zgodzisz jako gość z tej branży właśnie, że stand-up w Polsce między innymi mógł zaistnieć dlatego właśnie, że jest coraz większa kontrola tego, co można powiedzieć, co można napisać, co można myśleć. A stand-up i rap to są te dwie dziedziny, kiedy tak się umawiamy, że my to tylko twórczo się wyładowujemy i tak naprawdę mówimy wszyscy to, co byśmy normalnie kiedyś powiedzieli, ale teraz już nie możemy.
Ale to jest kwestia, na jakiej platformie my to mówimy, no bo my dalej, jakby nie patrzeć, nie jesteśmy w mainstreamie, mówiąc, że mainstream to jest telewizja, ponieważ w telewizji głównie się ogranicza, nie? Na YouTubie też dużo teraz moich kolegów, włącznie ze mną, za jakieś materiały ma tego tak zwanego żółtego dolara, nie? Czyli jakby ograniczenia w podawaniu tych reklam, ogólnie na zarabianiu na tych filmach, ponieważ coś tam zostało, nie wiem, przekroczone, jakaś bariera językowa czy coś. Więc tutaj już się nas tak próbuje w miarę kontrolować, no ale z przeklinania wątpię, żebyśmy zrezygnowali, nie? Mi się wydaje, że w przyszłości nie przeniesie się do telewizji, tylko bardziej na jakieś takie dalej zewnętrzne platformy streamingowe, ewentualnie tak jak na przykład jeden z moich ulubionych komików, Louis C.K., on wcześniejsze swoje materiały wrzucał właśnie na HBO, Netflixa, Comedy Central, a później już wszystko ładował na swoją stronę internetową, gdzie ludzie, jego fani mogli to ściągać za jakieś tam parę dolarów i oglądać, nie? Więc no tutaj wątpię, żeby nas ktoś mógł zblokować jakoś, jeżeli chodzi o wolność słowa czy coś takiego.
A uważasz, że są jakieś granice nieprzekraczalne nawet w stand-upie, bo no ja widziałem różne stand-upy i dlatego bardziej wolę stand-upy niż kabarety, bo kabarety są za grzeczne po prostu. Mnie to wkurza, że jest tak grzecznie. A w stand-upach nieraz słyszałem takie żarty. No nawet nie będziemy go tu cytować, bo nie wiemy kto ogląda, ale bardzo mi się podoba twój żart o pani z Roxy i pewnym kuzynie. Mega dobry. To jest właśnie taki mój humor, który nie ma żadnych granic, jest bezczelny, podły, chamski i obraża co najmniej kilka grup społecznych.
Dużo ludzi też pisało, że jak możesz się śmiać z niepełnosprawnych. Gdzie tak naprawdę to nie jest w ogóle żadna osoba. Ja to, wiesz, to jest hipotetyczna postać. Nie? No, ale rozumiem. Przepraszam, że ci przepraszam.
No więc, ale właśnie do tego zmierzam. Czy zdarza się tak na występie, że widać taką konsternację, że o, dobra, tu tego chyba miał nie mówić.
Zdarza się zawsze, głównie na testach. Głównie na testach, jak się testuje, chociaż a propos tego żartu o dziewczynie z Roxy, no to różnie wchodziło. Na samym początku to ja w ogóle nie byłem pewny, jak to zażre. I raz wchodziło mocno, raz wchodziło słabo i jak były momenty, że wchodziło słabo, to ja też się cofałem i to też ludzie czują, że ja przy kolejnym razie, jak mówię jakiś żart i nie jestem pewny tego żartu, no to przechodzi na publiczność trochę i oni też mniej się przy tym bawią, więc wtedy właśnie jeden z moich kolegów cywilów tak zwanych, czyli nie non-magical person, w sensie nie będąca w stand-upie, tylko będąca widzem po prostu, powiedziała, że to jest super żart właśnie, nie? I że później to fajnie tłumaczysz, więc ja od kolejnego razu już zacząłem tak bardziej pewnie podawać ten żart i już zdecydowanie lepiej to się dało. Chociaż początki stand-upu w Polsce, z tego co mi wiadomo, było tak, pierwsza taka poważniejsza scena stand-upowa to stworzyła Abelard Giza i Kasper Ruciński w Gdańsku. I oni tam mieli takie zasady, że jak wchodzi open micer, jakiś ktoś nowy, nie? To i przez minutę nie będzie śmiesznie, to publiczność ma prawo go wybuczać.
Och, tak, kurczę.
I tak się robiło często, nie? Ale później no to już się z tego zrezygnowano. Można tak naprawdę, wiesz, załamać człowieka, nie? Jeżeli wychodzi pierwszy raz na scenę i po minucie... No, więc... czy są granice? Nie ma granic, jeżeli potrafisz jakiś żart opowiedzieć tak, żeby ludzie się z niego śmiali. Bo możesz tak naprawdę poruszyć każdy temat. Oczywiście są tematy, które mi choćby nie pasują, bo są może zbyt personalne albo coś, nie czuję się pewny w tym. Ale zawsze jakiś żart komuś przeszkadza, nie? Tylko trzeba jakby znaleźć mniej więcej ten złoty środek i nie mówić na siłę żartu, który jest po prostu mocny, ale nikogo nie bawi, tylko znaleźć tutaj śmiech w tym wszystkim. Mm-hmm.
No to teraz, bo często się też staram znaleźć jakąś strategię w tym wszystkim, a wielu z naszych widzów występuje publicznie, pewnie nie w stand-upie, no ale może w firmie swojej dają przemówienia swojemu zespołowi, więc jest to przydatna umiejętność poradzić sobie, gdy już jest źle, w sensie no opowiadasz ten żart, no i nie siadł albo tak. Za mocny, albo za dużo ludzi przyszło, nie wiem, z rodzicami, bo myśleli, że to dobre, bo rodzice lubili Mumio,
tak.
To może polubią ten stand-up, no i różnie może być. I co wtedy, tak? Jesteś już tam na środku, no nie można uciec, choć o tym uciekaniu jeszcze do tego wrócimy, bo to jest dobra historia, ale ogólnie no nie można uciec, nie można zwijać, widać, że drugi żart nie siadł pod rząd, no i co teraz? Mhm. Co teraz? Stoisz tam i trzeba jakoś to uratować.
Głównie takie historie się zdarzają na testach właśnie. Czyli komik ma prawo uciec, nie? W sensie może zejść, ale zazwyczaj to jest tak, że jak ci nie siadł, to mówisz ludziom, okej, no to ten żart trzeba wyrzucić. Podchodzisz do kartki, skreślasz i idziesz dalej. Ludzie też czerpią fan z tego, ponieważ to jest takie work in progress, taki brudnopis, można powiedzieć. Nie? I oni też odpowiednio reagują co do tego. Ale jeżeli masz już napisany materiał i wiesz, że on działa wszędzie, nie? I wiesz, że nie wiem, ten żart no, bawi ludzi, ale akurat nie wiem, ta publiczność z jakiegoś powodu się nie śmieje, no to myślisz wtedy, nie? Co się wydarzyło? Dlaczego oni się nie śmieją? Może na publiczności jest ktoś niepełnosprawny, jeżeli mówię żart akurat, który zawiera taką osobę. I może, nie wiem, może coś się dzieje, ludzie się biją o miejsca, o czym ja do mnie nie dochodzi to, nie? Więc często jest tak, że musisz się domyślać, ale zazwyczaj po prostu idziesz dalej. Dobry komik potrafi ukryć to. W sensie, jeżeli powiesz żart i on nie zadziała, to też ludzie nie zauważą tego, że to miało być śmieszne. Nie? Jeżeli potrafisz to zrobić. Jeżeli możesz po prostu jakby nic to z tobą nie robi, więc przechodzisz zupełnie dalej, nie akcentujesz tego, nie czekasz na reakcję publiczności, więc oni często nawet nie zauważyli, że coś nie weszło. Po prostu dla nich to nie było śmieszne, ale też może nie miało być. Nie? Więc no. To też od doświadczenia dużo zależy.
No to w temacie tego właśnie uciekania ze sceny, to chciałem zapytać o twój drugi występ, bo to był ten występ, kiedy zszedłeś ze sceny.
Tak.
I to szybko. Po pierwszym, tak, który był świetny.
Tak.
Mówimy
tak.
o twoim drugim występie w życiu, tak, więc jakbyś mógł przytoczyć, jak to było, bo wiele osób by się poddało, jak za drugim razem coś nie wychodzi im w dość fatalny sposób.
To... A tutaj akurat, no ja miałem ten bufor tego pierwszego występu, który był świetny, przez co wiedziałem, że umiem, nie? Że umiem to robić, że potrafię rozbawić publiczność. Nie? Gdyby pierwszy był taki, że miałbym, że zszedłbym ze sceny, to nie wiem, czy bym to powtórzył. Nie? Więc tutaj no, dużo przypadku, nie? Ale ten, no, ten drugi występ był taki, że po pierwszym byłem bardzo pewny siebie. I zaprosiłem wszystkich znajomych. Pamiętam, to była taka knajpa we Wrocławiu, która się nazywała Alive chyba. Nie wiem, z 80-70 ludzi napchanych na publiczności. Ludzie przyszli bardziej na Antoniego Syryka Dąbrowskiego, bo mnie tam nikt nie znał. Nie? Wiesz, też był Rafał Banaj z innych komików, więc oni jakby byli tymi headlinerami, którzy mieli sprzedać te bilety, a ja byłem jako dodatek, bo się odezwali, ktoś tam się odezwał, bo widział mój pierwszy występ i przyjdź i zaprezentuj. Więc ja napisałem zupełnie nowe 10-15 minut, gdzie w stand-upie zaczyna się od 5 głównie, nikt cię nie wpuści na więcej niż 5 minut, bo się boją, że jeżeli nie będziesz śmieszny, no to będziesz to ciągnął przez 10-15 minut, a nie 5. A ja tutaj po prostu miałem nowe 15 minut i wyszedłem na pewniaka, no i co? I pierwszy siat tak z drugi tak z i trzeci, który miał rozwalić w mojej głowie wcześniej, przy wszystkich próbach przed lustrem mówię, ten żart, no ludzie z krzeseł pospadają. No i tu jest totalna cisza, nie? I tu masz taki kontrast, taki zupełnie jakby takie uderzenie od publiczności ciszą, nie? I próbujesz od razu w głowie, od razu jest chaos, bo nie wiesz, co się dzieje. Raz, nie siadł żart, okej. Okay. Dwa, ty na podstawie tego żartu miałeś budować resztę, nie? Więc jeżeli ten nie siadł, no to jaką masz pewność, że kolejne nie wejdą? Trzy, moi znajomi wszyscy patrzą, a ja im mówiłem, że jestem geniuszem komedii, nie? Więc jeszcze inni komicy, którzy też są autorytetem jakiś dla mnie, nie? No i po prostu masz to wszystko. Ja pamiętam, że miałem ze sobą, jak zazwyczaj wychodziłem z małym ręczniczkiem i małą wodą, to miałem 1,5-litrową wodę, bo tylko taką miałem, i duży ręcznik, bo zapomniałem małego z domu i na barze mieli tylko taki, po prostu kąpielową szmatę. I wziąłem łyka, i się wytarłem i podziękowałem i zszedłem, nie? Bo jakby przez cały czas walczyłem w głowie. Nie? No, ale no, i szczerze jestem bardzo wdzięczny za to, że to się wydarzyło, bo to automatycznie dało mi pokory i wiedziałem, że muszę pracować, że nie ma, że nie osiągnę po prostu od tak wszystkiego. Nie?
No a to jak to przekuć w sukces, nie? No bo wracasz potem do domu czy do hotelu, no i wstajesz kolejnego ranka i myślisz sobie, tak, to jestem tym gościem, który wczoraj zwiał ze sceny. Mhm. Może ja się nie nadaję jednak.
Nie, akurat po tym pierwszym występie miałem w głowie, że się nadaje. I to było to uczucie, które... Bo po pierwszym występie naprawdę było fajnie i mocno, nie? Że ludzie dosłownie skandowali moje nazwisko na moim pierwszym występie, bo to był jakiś konkurs, nie? Więc miałem takie... No, kto nie wszedłby jakby na, nie wiem, na wyżyny swojego ego w tej sytuacji, jeżeli po prostu wychodzisz pierwszy raz na scenę, wokół ciebie są albo też amatorzy, albo ludzie, którzy już to robili, nie? I na końcu wszyscy, socha, to masz takie, no okej, okay, dobra, możecie na mnie głosować, będę prezydentem jutro. No, więc to mnie trzymało, że jednak umiem, nie? Że jednak potrafię być śmieszny. I no, co? No trzeba usiąść i oczywiście tamte żarty wyrzuciłem. Wyrzuciłem od razu, nawet nie sprawdzając kolejnych 10 minut, po prostu wyrzuciłem, żeby nie myśleć zupełnie o tym materiale. Więc zacząłem pisać od początku, nowy żart i nowy żart i nowy żart. To jest tak naprawdę, najwięcej pracy wykonujesz, bo piszesz przez cały czas, nie? Też dużo też młodych komików tego nie kumasz. Ma 5 minut, i 5 minut, nie wiem, rozbawi na przykład, no to jedzie do innego miasta, wychodzi na open mic'a i robi znowu te 5 minut. Później znowu te 5 minut, znowu te 5 minut, jeździ pół roku i ma 5 minut, nie? A to po prostu trzeba za każdym razem, ja miałem taki cel, że jak wychodziłem na open mic'a przed kimś znanym na przykład, nie? Czy kimkolwiek ze środowiska, na przykład, nie wiem, Abelard występował gdzieś tam, nie? I ja się zapytałem, czy mogę na open mic'a, okej, może na open mic'a. No i przyjechałem na jednego open mic'a, powiedziałem 5 minut, i fajnie, i wszystko zażarło. Przy kolejnym razie, jak była Abelard gdzie indziej, pojechałem, powiedziałem inne 5 minut, później kolejne 5 minut i skutkowało to tym, że w pierwszym roku mojej działalności zadzwonił Abelard właśnie z Gdańska, że robi wielką tam letnią imprezę i czy bym nie chciał też na open mic'a wpaść, bo jakby też to czułem, że to mogło zaowocować w ten sposób i dla mnie to było wow, no bo mój, można powiedzieć, wielki autorytet, zanim zacząłem stand-up, dzwoni do mnie w pierwszym roku mojej działalności i mnie prosi, wiadomo, że to za darmo, że mi pokryje koszty dojazdu, ale ja wtedy jeździłem tylko za darmo, więc po to się jeździło, jeździłeś po całej Polsce i szlifowałeś to wszystko, pisałeś nowe żarty, żeby bardziej pokazać się innym komikom, aniżeli żeby, nie wiem, zarobić coś, nie?
No to teraz ciekawi mnie kwestia konkurencji w sensie takim, że to się wydaje dziedziną, znaczy wydaje się, to jest w miarę dziedzina, gdzie bariera wejścia jest niska, tak? No, nie trzeba postawić fabryki, żeby wejść na rynek, tylko każdy, kto potrafi, wiadomo, wielu nie potrafi, no ale jednak trochę ludzi potrafi sobie robić jaja, no to teoretycznie mogliby występować na scenie. Czy jest tak faktycznie, że po prostu wyścig szczurów i bardzo trudno na tym rynku się utrzymać, bardzo trudno nowym wejść na przykład, albo właśnie bardzo łatwo, a może właśnie trudno przez to, że tak dużo ich jest, jak to wygląda, jak ktoś nas ogląda na przykład i chciałby, zastanawia się, czy to jest trudna branża, czy łatwa branża.
Mi się wydaje, że bariera wejścia jeszcze do niedawna była wyższa, ale teraz z kolei znowu jest niska. Powiem tak, jak ja wchodziłem do stand-upu, to ona była niska, ponieważ ja dosłownie, nie wiem, podczas trzeciego mojego występu już mogłem poznać Abelarda Gizę na przykład, nie? Albo kogokolwiek, no bo wtedy każdy, kto występował solowo, a solowo występowało może wtedy, nie wiem, z 3 osoby, no to pozwalały na to, żeby wejść na open mic'a, żeby coś pokazać, więc na open mic'a się wpuszczało, ja też do tej pory wpuszczam ludzi, nawet jeżeli ich nie znam na open mic'a. Wiadomo, że na jakieś takie mniejsze imprezy w domach kultury, nie na hale na przykład. Ale wtedy ta bariera była taka, że dosłownie możesz zaliczyć swój pierwszy występ i wieczorem, nie wiem, się upić ze swoim autorytetem na przykład, nie? I iść na wspólną imprezę. Więc wtedy tak naprawdę, żeby dostawać jakieś grania, zaproszenia, trzeba było być w tym środowisku znanym, w miarę lubianym, szanowanym, no bo widzą cię i widzą, jakie masz żarty, widzą, jak publiczność reaguje na twoje żarty, więc cię zapraszają, bo też prowadząc jakąś scenę w danym mieście, chcesz dać ludziom coś fajnego, nie? Więc jeżeli widzisz, że ktoś jest sprawdzony i ma parę minut, które jest śmieszne, no to go zapraszasz. I wtedy tak było. I ja, mi się wydaje, że po mnie już ta fala była, jak już wszedłem, ja byłem ostatnią osobą, która tak, można powiedzieć, się wybiła, nie? Razem z Piotkiem z Olą Szulowskim, bo w podobnym czasie wchodziliśmy. A później już była taka długa cisza, nie? Że wchodzili nowi, ale tu już się porobiły nazwiska, tu już ludzie nie przychodzili na stand-up, ponieważ jak w każdym mieście były jakieś sceny, no to ludzie nie przychodzili na nazwiska, bo tych nazwisk nie było wtedy, nie? Przychodzili na stand-up, na formułę. A teraz głównie ludzie przychodzą na nazwiska, więc też ciężko zapoznać się z tymi nowymi, nie? Ale z drugiej strony od jakiegoś czasu wydaje mi się, że o wiele łatwiej, jak już YouTube zażarł, w sensie stwierdził, że stand-up jest fajny i zaczął go pchać, no bo wiadomo, że na samym początku jak się publikowało, to mało kto to widział, nie? Ale teraz te treści, był taki pik, że jak tylko coś było stand-upem, to YouTube to pchało bardzo mocno. Teraz już jest może lekki spadek tego, ale w dalszym ciągu wydaje mi się, że jak wchodzi nowa osoba, i nagra sobie, nie wiem, napisze powiedzmy z pół godziny, nagra sobie, ma dobre pół godziny, nagra sobie je, potnie na, nie wiem, fragmenty, nawet na shortsy, i zacznie to wrzucać, to potrafi swój kanał zrobić, no, bardzo jakby może rozhypować to wszystko, nie? Jest teraz paru komików, którzy tak naprawdę wybili się na TikToku, nie? Albo na YouTubie w trochę innej formie, aniżeli na stand-upie, ale to też za tym idzie popyt na stand-up, jaki mają, nie? Mimo, że nie widzieli danej osoby akurat w stand-upie, no ale okej, znam tego, jest na TikToku, znam tego, jest na Instagramie, na YouTubie i podobają mi się treści, jakie przedstawia, no to pewnie w stand-upie też jest fajne. I później idą na taką osobę i oglądają, nie? Więc jest duży popyt na takie osoby też, nie? Więc ja akurat się wypromowałem stricte stand-upowo, inni robią to inaczej, co nie znaczy też, że robią źle stand-up, nie? Po prostu inaczej się wypromowali i wydaje mi się, że dzięki temu ta bariera wejścia jest trochę niższa, nie? Niż była jeszcze, nie wiem, z 2 lata temu na przykład.
Okej, czyli tak szukając w tym modelu biznesowego, bo widzę, że stand-uperzy, raz, że to każdy już chyba powinien sobie uświadomić, że w stand-upie jest kasa i to spora, a dwa, że widać różne modele biznesowe, tak? Gdzie jest kasa w stand-upie? Na biletach, na reklamach na YouTubie, na sprzedaży kubeczków i książek dodatkowych, czy może w przyszłości na platformach, tak jak ten Louis C.K., którego wspomniałeś, może to w Polsce też będzie jakiś ciekawy model biznesowy.
Jasne.
Gdzie jest hajs?
Bilety. Tylko i wyłącznie bilety. My nawet, i gdybyś dał możliwość komikowi większe zasięgi i brak pieniędzy z reklam na YouTubie, to by zapewne wybrał zasięgi. Nie? Bo chodzi o to, żeby się rozpromować, żeby ludzie to oglądali i żeby zapłacili za bilet. Jak cię zobaczą i im się spodobasz na YouTubie, no to mają przyjść i kupić twój produkt, jakim jest wejście na twój występ, nie? Więc tutaj, gdzie my nie możemy liczyć na jakieś... Znaczy, wiadomo, że jeżeli film dobrze pójdzie na YouTubie, no to jest fajny zarobek, ale to jest zarobek przez 1-2 miesiące, po czym kolejny program wypuszczasz za rok, za półtora, za dwa, nie? Więc nie można tego wiązać z tym, chyba że ewentualnie wymyślisz nowy format i w ten sposób też będziesz zarabiać na YouTubie, nie? Ale tak to głównie bilety. I jedni, wiadomo, zarabiają tak, że są zapraszani i jest gwarant, ale osoby, które już sobie mogą pozwolić na sprzedaż biletów na swoje nazwisko, no to po prostu patrzą, gdzie mają popyt, patrzą, gdzie mogą zagrać, ile muszą oszacować, mniej więcej ile są w stanie tych biletów sprzedać. I dzwonią do danego miejsca, pytają, ile kosztuje wynajęcie takiego miejsca, żeby tam zagrać. No i tyle. I sprzedajesz bilety przez siebie, płacisz za wiadomo, technikę, za to wszystko, a później reszta jest dla ciebie, jeżeli impreza się sprzeda. Więc to jest główny hajs wśród stand-uperów.
No to też fajnie w jednym wywiadzie zwróciłeś uwagę, że koszty są dużo mniejsze niż w przypadku, nie wiem, wystąpienia teatralnego, tak, albo jakiegoś show, gdzie musi być muzyka, nie wiadomo co, zaawansowany sprzęt, jakieś tam hologramy, nie wiadomo co. Więc,
no chyba, że na halach. Na halach to te koszty naprawdę są ogromne, no bo to trzeba nagłośnić halę, nie? Więc tam musi być technika naprawdę na najwyższym poziomie i musi być tego dużo, do tego jeszcze ochrona, do tego jeszcze światła, to wszystko to zjeżdża tirami tak naprawdę, żebyś ty mógł wystąpić, nie? Więc tutaj koszty są, ale zwykle jak się na przykład, nie wiem, jak się ma popyt typu 100 osób w danym mieście, no to jedziesz do knajpy, której nawet nie musisz płacić, bo jeżeli ty zapewniasz im 100 osób w jakiś wieczór, no to oni są bardziej tobie wdzięczni, ponieważ mają utarg na barze, nie? Więc masz zerowe koszty oprócz kosztów dojazdu i bo oni zwykle mają głośniki i mikrofon. No. Więc tutaj akurat ten koszt jakiś taki marginalny jest zerowy, nie?
A czy widzisz w takim razie, bo zastanawiam się, jak się społeczeństwo zmienia, że tak powiem, jak już wyszło, wypłynęło, że na stand-upie się zarabia się dużo. Mhm. Stand-uperzy się z tym specjalnie też nie kryją i bardzo dobrze. Wiem, że była taka historia, że opowiedziałeś gdzieś na którymś wystąpieniu, że sobie tam dom zapodałeś, że tak powiem. I ciekawi mnie, czy to dalej jest problem dla Polaków, że ktoś się dorabia, że bo 40 lat temu, no to w ogóle takich rzeczy nie można było mówić. Nie? Broń Boże, podjechać fajnym autem byłoby żenująca konsternacja. A czy teraz jest inaczej, lepiej, że ludzie się cieszą, czy może jednak, a dobra, to teraz jednak już on jest już trochę z innej ligi, już trochę nie nasz człowiek.
Właśnie tego mi brakuje jeszcze w Polsce, że jak oglądam w Stanach tych wszystkich komików, tylko że wiadomo, że tamto i faktycznie są milionerami takimi, wiesz, ponieważ no raz, że Stany mają 10 razy więcej ludzi, a dwa, że słucha ich tak naprawdę cały świat, nie? A nie tylko Stany Zjednoczone. Więc oni mają dużo pieniędzy, więc tutaj jakby ten kontrast jest inny. I jeżeli wyjdzie komik i powie, właśnie zacznie mówić takie rzeczy, no to bardziej, no to jest śmiech, no bo no nie masz podjazdu trochę finansowo i to jest inna liga, tak jak powiedziałeś, nie? Natomiast w Polsce to jest tak, wiesz, pierwszy to Rafał Paczej zaczął tak właśnie mówić o pieniądzach, samochodach i tak dalej. I to widać w komentarzach, jak ludzie, nie? Że płuc, że coś tam. Propsy dla niego, że on dalej jakby w to brnie, nie bojąc się, że co ludzie na to powiedzą, nie? A ja staram się tak delikatnie, ponieważ zawsze opowiadałem o swoim życiu, głównie historię ze swojego życia. Co ja mam wychodzić, okłamywać ludzi, że mieszkam w mieszkaniu, w kawalerce czy coś, żeby się utożsamić bardziej z nimi. Wiadomo, że są lepsze reakcje wtedy, ale to jest kłamstwo i nie jesteś autentyczny wtedy, nie? Więc próbujesz to jakoś przemycić. Ja akurat w tym programie mam o tym, że mam dom. W sensie, że się buduje i to czuć. To czuć po prostu od ludzi, że do tej pory było fajnie, a od tej pory jest takie, że musisz mieć naprawdę mocne żarty w tym temacie, żeby ludzi to ruszyło. No bo tak jednak Polacy mają w głowie ten jeszcze te czasy komunizmu, można powiedzieć, gdzie jak ktoś nie miał, jeżeli ty nie miałeś, to znaczy, że ktoś inny miał, jeżeli ktoś inny miał, no to znaczy, że ty tego nie dostałeś, nie? I wiadomo, że większość z nas, przynajmniej większa część moich fanów nie wychowywała się w komunizmie, ale ich rodzice się wychowywali, więc jakby to myślenie jest przekazywane z pokolenia na pokolenie, nie? I wiadomo, że publiczność się dzieli, nie? Jedna jest taka, że powiesz, mam dom i jedni powiedzą, wow, fajnie, nie? A inni powiedzą, wow, fajnie, naprawdę. To jest, no... więc tutaj akurat to jest taki problem, no ale przez cały czas jeszcze pracuję nad tym, jak to przekazywać można w ten sposób.
No to myślę, że ta zmiana pokoleniowa jeszcze trwa, jeszcze potrwa, ale mamy nadzieję, że właśnie dzięki temu, że ludzie o tym mówią głośno, no to w końcu ludzie zauważą, że kurczę, no przecież każdy chciałby, jak ktoś by mógł dostać dom, no to nikt nie odmówi tak naprawdę z tych, którzy krytykują, więc każdy by chciał, a to, że ktoś nie może w danym momencie, no to tym bardziej nie będzie mógł, jak się będzie na to zamykać i mówić, że to jest złe, także cieszę się, że są ludzie, którzy coraz głośniej poruszają ten temat. No bo jest to ważne. Chciałem teraz z kolei inny temat poruszyć, który również jest ważny i jest bardzo popularny, czyli trema, strach przed wystąpieniami. Ludzie boją się wychodzić na scenę, boją się wizja, że jutro będą mówić do 10 osób, spędza im sen z powiek. Ty wychodzisz czasem do 8 tysięcy osób, więc zadam krótkie pytanie, jak? Jak to zrobić, żeby wyjść na scenę i dobrze się przy tym bawić, zwłaszcza, że w takim zawodzie jak twój, no to nie tylko nie wystarczy się nie stresować, ale trzeba wręcz się dobrze bawić. Trzeba mieć mocny, dobry nastrój, żeby się samemu bawić swoimi żartami, no bo tylko one wtedy zadziałają.
Jasne. Trema zawsze jest. To nie jest tak, że przestajesz się stresować. No, każde wystąpienie publiczne, gdziekolwiek nie jesteś, no to zawsze jest ta trema, zawsze to działa w tle. I receptą jest dobre przygotowanie. To jest... Jeżeli wiesz, co masz mówić, jeżeli masz to przetestowane, jeżeli wiesz, że ludzi to bawi, no to ja już w tym momencie mam tak, że nawet jeżeli słyszę, że występ nie idzie po mojej myśli, czyli że są słabsze reakcje niż zazwyczaj, to nie stresuję się tym, ponieważ ja wiem, jaki jest materiał, ja wiem, że on w 90% przypadków ma lepsze reakcje i wtedy wiadomo, że staram się zawsze działać na bieżąco. Może więcej energii tym ludziom trzeba, okej, okay. Może mniej przekleństw, może więcej przekleństw. Trzeba to mniej więcej wyczuć tak, żeby... Ale jeżeli ty próbujesz, szarpiesz się na tej scenie i reakcje są dalej takie, jakie są, no to w głowie masz, że po prostu jest taki dzień, grasz w takim miejscu, a miejsce ma ogromne znaczenie, w jakim grasz, bo są odpowiednie warunki. Ja czasami przed występem wiem, czy ten występ będzie dobry, czy nie będzie dobry, nie? Bo widać... Co jest wokół mnie, jeżeli jest, nie wiem, nisko, ciasno i ciemno na publiczności i jest światło, jedyne źródło światła to jesteś ty na scenie, no to zazwyczaj ten występ na 9 na 10 przypadków to będzie bardzo mocny występ. Nie? Mhm. Natomiast jeżeli grasz na hali, która jest przystosowana bardziej do piłkarzy ręcznych, a nie do stand-upu, nie? Gdzie, nie wiem, gdzie są wielkie okna, które nie są zasłonięte, jest dość jasno i ten śmiech się jakby zanim do ciebie dojdzie, zanim wróci, nie ma tej takiej prywatności, no to zwykle jest ciężko. Zwykle jest ciężko.
No a to w takim razie, bo jeszcze jest kwestia tego dnia, o którym wspomniałeś, tak, że może być gorszy dzień, no i dobra, jak ktoś pracuje w korporacji na przykład i ma jutro wystąpienie, no to może mieć gorszy dzień, no i najwyżej trochę brutalniej powie to, co chciał powiedzieć, ale ty musisz sobie robić jaja, więc ty musisz ten zły dzień jakby ukryć, wyłączyć od tego, tak, nie połączyć go w ogóle z twoją pracą. Jak mieć dobry, śmieszkowy nastrój, kiedy jeszcze godzinę temu na przykład, nie wiem, kłóciłeś się z żoną, albo dziecko cię wkurzyło, albo się nie wyspałeś, ale jednak musisz wyjść na scenę i bawić się dobrze.
Jasne, ale to dużo zależy też. W sensie podejście jest takie, jak wchodzisz na scenę, to dajesz sobie te pierwsze, nie wiem, 10 minut takiej mocy. Nie? W sensie, że nieważne co, wchodzisz i musisz, nie wiem, jakoś złapać za gardła tych ludzi i tak, żeby oni byli razem z tobą. Jeżeli już są razem z tobą, to oni z kolei ci dają energię na resztę występu. Mm-hmm. Nie? Więc wiadomo, że jeżeli słyszysz na publiczności albo jakieś takie rzeczy, no to ci nie daje zupełnie energii. To jest takie jakby, no, ciąg przyczynowo-skutkowy. Jeżeli ja daje zły występ, to oni się mniej śmieją, jeżeli oni się mniej śmieją, to ja daję jeszcze gorszy występ i tak dalej. Ale to też działa w drugą stronę, że jeżeli po prostu oni się śmieją i chcą się bawić, to słychać, że chcą się bawić, no to też działa na mnie i ja podkręcam tempo, nie? Wiadomo, że trzeba jednak to wypoziomować i przez cały występ dawać tą stówę. W szczególności ciężkie jest to, jeżeli gra się dwa występy w ciągu jednego dnia i utrzymaj tą energię na dwóch występach po dwa razy po ponad godzinę, więc tu akurat już się robi wyzwanie, ale to, ile energii potrafią ci ludzie dać z publiczności, to jest niepojęte czasami, nie?
No, więc... No a w takim razie po występie, bo ty tych występów grasz ze 100 rocznie, tak, z tego co wiem, czyli to jest potężna ilość, tak, to jest co trzeci dzień gdzieś występujesz tak naprawdę, niezależnie od wszystkich innych rzeczy, których biznes wymaga, więc roboty w cholerę, a ogólnie występowanie przed ludźmi jest bardzo energochłonne, kosztuje sporo, więc ciekawi mnie jakiś, nie wiem, system rekuperacji energetycznej, tak, skończyłeś występ, wracasz sobie do hotelu, no i no chyba, że właśnie cię to tak naładowało, że ach, dajcie mi jeszcze jedną scenę, ale wydaje mi się, że jednak jest taki zjazd potem, że była tak wysoka energia, że potem już jest trochę mniej i co robisz, żeby kolejnego dnia albo za dwa dni masz kolejny występ, żeby mieć tą energię, a nie żeby leżeć przez ten czas. Może właśnie to jest trik, może leżysz przez ten czas.
Adrenalina schodzi jakiś czas i wiadomo, że masz taki humor, jaki był twój ostatni występ. Jeżeli masz dobry występ, to wracasz w skowronkach, nie? Masz taki, ale jestem komikiem, Jezus Maria. Ale jeżeli masz słaby występ, to masz dosłownie już, wiesz, jak ta adrenalina schodzi, masz takie, czy ja się nadaję w ogóle do tego, wiesz, gdzie możesz mieć wczoraj świetny występ, a dzisiaj słaby, nie? Więc tutaj jest bardzo ciężko utrzymać te emocje. Ale jeżeli chodzi o odpoczynek, kiedyś praktycznie każda impreza stand-upowa się kończyła alkoholem, nie? Tak to wyglądało w środowisku. Po prostu grasz, z innymi komikami, później pijesz i później wychodzisz znowu na kacu. Tak to wyglądało, jak to było mniej profesjonalne, nie? Ale w tym momencie no to już trzeba dbać o to. Ja akurat od niedawna zacząłem wstawać wcześniej, zaczynać dzień wcześniej i staram się kłaść od razu po występie. W sensie wracam do hotelu, dlatego kiedyś też jak kończyłem występ na przykład 23, mam 4 godziny do domu, no to wolałem jechać do domu. Nie? Mhm. I jestem o 3 w nocy i wiadomo, że później, nie wiem, córa się jeszcze budzi w nocy i wstajesz o tej, nie wiem, 11, jesteś taki, no masz z dupy dzień, można powiedzieć, w cudzysłowie. Natomiast teraz już wolę zostać w hotelu w danym miejscu, wyspać się i z rana pojechać, nie? I utrzymać ten jakby ten zegar biologiczny na podobnym poziomie, więc jak nie występuję, no to z kolei lubię wstawać 5-6, ale teraz jak mam występy, na przykład pierwszy 17:30, drugi 20:30, występ się kończy gdzieś po 22:00, no to jeszcze pojechać do hotelu, jeszcze się uspać, tak naprawdę to wszystko zrobić, no to zanim pójdziesz do łóżka, to jest w 11:30, no to ciężko wstawać o tej 5-6, więc ten budzik przestawiam sobie na 7:00 i staram się o tej 7:00 wstawać, od rana aktywność, żeby się napędzić na cały dzień i tak to w tym momencie działa, aczkolwiek jestem bardzo zmęczony. Jestem bardzo zmęczony, bo jak trasa się zaczyna i 100 występów w roku, ja nawet nie wiem, nie liczę teraz, no ale bywają miesiące takie jak, nie wiem, jak w styczniu, zacząłem występować od 15 stycznia, miałem praktycznie dzień w dzień po 2 występy, nie? Więc tu już się robi w pół miesiąca, nie wiem, 25 występów na przykład. Więc podejrzewam, że już teraz jest ponad 100, ale no, ciężko to utrzymać i na pewno też trzeba to zadbać przy kolejnych trasach. Na pewno na jesień już nie będzie to tak wyglądać, że ja będę sobie jeździł 2 razy w ciągu dnia, bo już widzę, jak teraz to na mnie działa, że już trochę nie mam siły. Akurat teraz mam tydzień wolnego, więc się cieszę i pracuję, ale troszkę odpocznę i zaraz znowu.
I domyślam się, że można to zamiast skalować ilością występów, to skalować to ceną, tak? Czyli mieć mniej występów, ale droższych, dlatego że marka jest coraz mocniejsza.
Też, wiadomo, że tak. Też inflacja. Możesz się tłumaczyć tym troszeczkę, nie? Chociaż no, tłumaczyć tym, no, jak robi się występy, to mi menadżer przekazuje, jakie są ceny, że gramy często w tych samych miejscach i widzimy, że cena jest wyższa niż w zeszłym roku, nie? Za dane miejsce, czy to jest niezależnie, czy to jest centrum kultury, czy teatr, czy hala, nie? A w hali jeszcze dochodzą właśnie technika, która też sobie jakby liczy dodatkowo. Więc no też musisz to przerzucić w jakiś sposób na bilety, ale o dziwo, no ja mam droższe bilety niż w poprzednim sezonie, ale popyt jest o wiele większy niż był. Nie wiem, wydaje mi się, że wtedy jednak ten COVID tak wpłynął na ludzi, że jednak się bali trochę wychodzić i wtedy faktycznie była taka może mini recesja i ludzie nie chcieli przychodzić na te występy. No a teraz niby mamy kryzys, a jednak ludzie mają pieniądze i wydają na to, więc...
Bo wszyscy załamani, to chcą się pośmieć.
Tak.
Ale a propos tego załamania tak naprawdę, bo to jest też ciekawy wątek, jest taki stereotyp wzmacniany różnymi przykładami, zwłaszcza ze Stanów, że im bardziej ktoś zarabia w śmieszny sposób, tym bardziej mu się to jakby zużyje i tym jest smutniejszym wewnętrznie człowiekiem. Nie będę cię prywatnie pytać, ale ty znasz ogólnie komików. Znamy przecież przykłady ze Stanów, jak Robin Williams, który był mega śmiesznym gościem, a się okazało, że przeżywał wewnętrzną tragedię przez większość swojego życia tak naprawdę i skończył fatalnie.
Tak.
Wiele jest takich przypadków, więc ciekawi mnie, jak się tak rozglądasz po tej branży, czy to tak jest, że jak ludzie wyjdą z sali i zostają już sami ze sobą komicy, to robi się smutno, czy...
Teraz mi ciężko powiedzieć, bo ja jestem już, tak można powiedzieć, poza trochę środowiskiem, no bo jeżeli gram głównie sam, no to nie mam tej styczności.
Ty masz małe dziecko, to jesteś poza społeczeństwem.
Tak. Dokładnie, więc ciężko mi teraz powiedzieć. ale to też zależy dużo od komika, nie? Jedni są tacy naprawdę bardzo pozytywni i po występie nie są tacy, nie wiem, wymięci. Aczkolwiek też zdarza się, że możesz zagrać w jednym towarzystwie jakąś imprezę i później sobie przybalować, jest super, a później, nie wiem, zagrasz kolejny występ w tym samym składzie i wieczorem rozmawiasz już tak bardziej poważnie, tak o jakichś swoich problemach. Więc ciężko mi wchodzić w głowy komików. Ja wiadomo, że zmaga się z tym każdy, no bo tak jak powiedziałem wcześniej, to są skoki adrenaliny, które są nie na naturalnym poziomie. Jest tak, że jednego dnia możesz mieć świetny występ, innego dnia możesz mieć słaby występ i się odnajdź w tym. Nie wiesz, gdzie jesteś tak naprawdę. Więc tutaj trzeba sobie z tym radzić. Wiem, że wielu komików korzysta na co dzień z usług psychoterapeutów i chodzą na terapię. Ja też miałem swoje próby, ale jakoś staram się sobie jakoś to układać. Wydaje mi się, że mi to wychodzi. I dodatkowo jeszcze rodzina. Jeżeli masz dom, do którego wracasz i jesteś szczęśliwy, no to co może się nie udać, nie? No, więc akurat ciężko mi wypowiedzieć się na temat całego środowiska, ale no u mnie to wygląda tak w miarę. Jest lepiej niż było, bo też bywały momenty, w których było naprawdę ciężko, na głowie przede wszystkim.
No a na przykład komentarze, opinie, hejty, tego typu rzeczy, to jeszcze wpływa na ciebie? W zasadzie, no właśnie.
Wpływa, ale mowa tu o komentarzach na biletynach, w sensie na bileciku.
Czyli tam, gdzie wiesz, że to jest komentarz kogoś, kto był i cię widział dokładnie, w akcji, a nie jakiś nienawistnik z internetu.
Dokładnie. Ktoś, kto zapłacił za bilet, bo przyszedł na Mateusza Sochę, bo go lubi i chce się pośmiać. Jeżeli ta osoba nie jest zadowolona i pisze to w komentarzu, no to mi to łamie serce, nie? Ale i YouTube to naprawdę mam to... Wiadomo, że możesz mieć... Na YouTubie jest zwykle tak, że masz 95% komentarzy pozytywnych, przynajmniej nie wiem, u mnie tak to wygląda, a 5% negatywnych. No i skupiasz się bardziej na tych negatywnych, nie? W sensie widzisz i masz takie, co ty w ogóle wiesz o życiu człowieku, nie? No, ale te pozytywne też są spoko, ale można powiedzieć, że przywykłeś trochę do nich, a te negatywy cię ruszają. Wiadomo, że bardziej cię ruszają, jeżeli to jest faktycznie od twojego fana, a nie od hejtera, nie?
A kwestia tej rodziny, o której wspomniałeś, jak to teraz wszystko pogodzić, tak? Bo 100 występów, mnóstwo roboty, wyjazdy, przede wszystkim te wyjazdy, bo to jest problematyczne. Z południa Polski na gdzieś do Białegostoku, nie wiem, do Suwałk, do Gdańska, to jednak są trasy i odległości, więc jak to zrobić, żeby to wszystko działało, funkcjonowało, nie rozpadło się, nie przeżyło kryzysu, żeby było fajnie, bo też różne są historie ludzi, tak, ktoś zaczął jeździć i już nie wrócił, więc musi w tym być strategia, żeby to jednak działało. Nie?
Strategia jest taka, że ustalasz z menadżerem, ile macie nie być poza domem, nie? Ile najlepiej. W sensie wiadomo, jeżeli jedziesz na drugi koniec Polski, no to lepiej nie grać tam, nie wiem, jednego występu, wrócić, po czym pojechać tam znowu, nie? Więc trzeba to jednak pakietami robić. Także już tam pojedziesz i sobie przez 3 dni objedziesz. I moja córa kończy jutro rok i ten rok był... Mimo, że zacząłem teraz od stycznia trasę, no ale wiadomo, że jeszcze tamta trasa była, która się skończyła we wrześniu, no to jak jedziesz na te parę dni, a dziecko w tym wieku, ono się zmienia z dnia na dzień. Często po prostu omijają cię ważne momenty, że nie wiem, już zaczyna chodzić. Wiadomo, że wcześniej tak dreptało przy meblach i tak dalej, a później pojedziesz i akurat dzisiaj jak ciebie nie ma, córa zaczyna chodzić, nie? Wiadomo, że to trochę boli, no ale jednocześnie się cieszysz, no bo jest ten jakby, no cieszysz się, że dziecko już chodzi, nie? Więc to jest ciężkie i na pewno dobija trochę, ale no się dzwoni codziennie i starasz się, żeby te wyjazdy nie były dłuższe niż te 3-4 dni, nie? 3-4 dni to jest maks, po czym też wtedy nie jesteś jeden dzień w domu i jedziesz znowu, tylko jesteś przez kolejne parę dni w domu. Natomiast na przykład jak w styczniu miałem bardzo dużo tych występów, no to zacząłem od Podkarpacia, gdzie miałem 4 dni na Podkarpaciu, po czym później przeniosłem się na zachód Polski i miałem tam dużo występów, to było chyba z 12 czy 11 dni z rzędu. Ale to nie było tak, że byłem poza domem, tylko na ten zachód zabrałem już żonę z dzieckiem, nie? Więc wziąłem tam hotel we Wrocławiu i z Wrocławia codziennie po prostu dojeżdżałem na te występy i jakby codziennie się widziałem z rodziną. Jeżeli mam tutaj też w okolicy jakieś, powiedzmy, jeżeli mam 1,5 godziny albo do 2 godzin do domu, no to zawsze wracam, nie? Tak, żeby przynajmniej się obudzić i być z dzieckiem i z rodziną przez te parę godzin i później pojechać znowu, nie? Więc tutaj jakby się nie liczy benzyny, tylko bardziej spędzanie czasu z rodziną, nie? Mhm.
Pojawiło się słowo klucz hotel, które ma związek z twoją produktywnością, bo to jest ciekawe, tak jak teraz się spotkaliśmy, to jesteś aktualnie w hotelu, który jest parę kilometrów od twojego domu.
Tak.
To może dziwić. O co tutaj chodzi? Bo to jest związane typowo z produktywnością, tak?
Chodzi o to, że ja mimo, że buduję dom, to jeszcze w nim nie mieszkam, więc nie mogę się...
Teraz jakoś... ludzie odetchnęli. A, tak. Dobra, czy tak naprawdę tam nie ma jeszcze domu.
A, to jest takie gadanie, dobra. Jeszcze w nim nie mieszkam, ale i więc nie mam tej przestrzeni. No, mieszkamy tak naprawdę na 50 metrach.
To już jesteś spoko gość. Patrzcie, mówiłem, że fajnie.
Mieszkam na 50 metrach i mimo, że tam są na 3 pokoje, to nie jesteś w stanie... Nie jesteś w stanie się zamknąć tak, żeby nikt ci nie przeszkadzał. Jeszcze wiadomo, jakby dziecka nie było, to żona idzie do drugiego pokoju, jest cicho albo coś tam robi swojego, ale tutaj potrzebujesz przy pracy twórczej potrzebujesz tej ciszy, nie? Wiadomo, że też są, można też pracować, na przykład ja często pracuję ze swoimi kolegami, supportami, którzy jeżdżą ze mną w trasy i oni mają pomysły, to rzucają i burzujemy razem, ja mam pomysł, to rzucam i burzujemy razem i tak razem też sobie budujemy te programy, no ale głównie ten pomysł. Nie może być tak, że jakaś osoba napisze ci żart od początku do końca, to musisz wpaść na pomysł, który już ma, powiedzmy, jakąś konstrukcję i ewentualnie ktoś ci może jakieś takie mini ozdoby do niego dorzucać, nie? Więc tutaj potrzebujesz ciszy, ja przynajmniej potrzebuję też przestrzeni, czyli tak, żebym mógł sobie pochodzić, bo mi najlepiej się myśli, jak chodzę. Więc całkowita cisza, spokój i wtedy sobie piszę, dlatego teraz jestem w hotelu, ponieważ mam tydzień wolnego i wiadomo, że nie jestem w hotelu przez cały czas, tylko ustaliliśmy tak, że śpię w hotelu, rano wstaję, jakieś aktywności plus piszę, bo z rana najlepiej ten mózg pracuje i po południu jadę już na te parę godzin do domu, aż córa pójdzie spać i wtedy z powrotem jadę do hotelu, nie? Więc tak mam teraz taki tydzień po prostu, nie? Tak, żeby codziennie być z rodziną i codziennie pracować, ale móc pracować, nie?
Fajnie, ale to też świadczy, że tak powiem, dobrze o twojej żonie, jakkolwiek dziwnie to brzmi, ale to w ogóle o was, tak? Że się umiecie dogadać, podzielić, to jest fajne, bo nie zawsze to tak działa. A jak jesteśmy w tematach prywatnych, choć ten program ogólnie prawie nigdy takich nie dotyczy, ale jest temat, o którym ty sam mówisz, a że łamiesz tabu tym samym, to chciałbym go poruszyć, dlatego że to jest społecznie, uważam, pożyteczne, żeby o tym mówić. Czyli sposób, w jaki wasza córka powstała, może nie będziemy wchodzić w szczegóły konkretnie.
Spróbuj.
Ale mówisz o in vitro w swoim programie, również i w wywiadach. Także dlatego tutaj nie, że jestem wścibski, tylko dlatego, że sam o tym otwarcie mówisz, a uważam, że warto, no bo jednak bardzo rzadko się słyszy o tym, że przecież w Polsce co trzecia para nie może mieć dzieci normalnie. No to jest potężna liczba osób, a robi się z tego taki temat, że jakby to w ogóle to tylko komuś gdzieś tam się przydarzyło. No i ten ktoś się przez to czuje wykluczony, gorszy, nie wiem, jakiś tam... No właśnie, to ja bym zapytał. Czy ty miałeś też coś takiego, że ojej, jaki to problem i tak dalej, czy podszedłeś do tego, że no jest coś, jest taka sytuacja, no to się ją rozwiązuje?
Nie, wiadomo, staraliśmy się naturalnie ale jeżeli nie wychodziło, no to wiadomo, że była taka mini załamka, że o mój Boże, nie będę miał dzieci albo coś, albo będzie to, jest to mało prawdopodobne. Więc tak naprawdę in vitro, no to spadło jak z nieba, nie? No bo jeżeli lekarze mówią, że jest taka możliwość, no to kurde, możesz mieć swoje dziecko, nie? Spełnienie marzenia, przynajmniej mojego. Więc to nie było, ja nie miałem żadnych wahań, jeżeli chodzi o to, tym bardziej, że tak jak mówiliśmy w stand-upie, pieniążki są, a to też nie jest tania rzecz, bo to ja mówię o tym stand-upie, że przynajmniej wtedy jak my się staraliśmy, to było jakieś 15 tysięcy złotych, a wiadomo, że to nie jest widzimisię, nie? To 15 tysięcy złotych, to po prostu jest można powiedzieć w pewnym sensie inwestycja, no bo to jest twoje
i tak
dziecko.
Mały procent tego, co później się na to dziecko wyda.
Dokładnie, no niestety. Ale ja nie miałem żadnych przeciwwskazań, żeby w sensie nie miałem jakiegoś problemu, żeby zrobić to in vitro. Też się zastanawiałem, czy mówić o tym w programie, ale zdecydowałem się, że powiem, no bo tak jak powiedziałem wcześniej, ja mówię głównie o swoim życiu i robię z tego historię, więc ciężko by było, jakbym też kłamał tutaj, nie? Troszeczkę się może obawiałem przez pewien moment, że może to w jakiś sposób, nie wiem, wpłynie na córkę w późniejszym etapie swojego życia. Jeżeli się, nie wiem, jeżeli inne dzieci zobaczą ten program i się dowiedzą, że ona i tak dalej, ale zdałem sobie sprawę, że no, tak jak powiedziałeś, to trzecia para nie może zajść w ciążę, więc podejrzewam, że co trzecie dziecko w szkole będzie z in vitro, więc to też nie będzie
a co takie... drugie spadki.
Tak, tak, tak. Więc to też nie będzie jakieś nie wiadomo co. Nie? Mm-hmm. Będą się tworzyć grupy, nie? Są sportowcy, in vitro. Tak będą się łączyć.
Fajnie, że ten temat odczarowujesz. Kolejna rzecz jeszcze, która mnie ciekawi, to jest, czy ciąży na tobie taka klątwa trochę komika, bo widzę, że zawsze jak ktoś się czymś zajmuje, czym można się wykazać wśród ludzi, to potem wszyscy tego oczekują, tak? Wiadomo, no, że ślusarz jak pójdzie na wesele, no to nikt nie powie, a weź tu coś wyślusuj. No ale na przykład jak ja, nie daj Boże, powiem, a już wiele razy mówiłem, że uwielbiam języki obce, no to regularnie gdzieś pójdę, a powiedz coś w pięciu językach. I wcale to nie działa niestety, w sensie nagle jest taka blokada, że nawet po polsku nie umiem nic powiedzieć, więc strzelam, że jak ty wpadasz na wesele, no to Mati, weź coś tam,
jasne,
jakiś żarcik tutaj śmieszny.
No to nie na wesele, wszędzie tak naprawdę i głównie wśród takich, nie wiem, fanów, można powiedzieć, że jak spotkają cię na ulicy, a powiedz coś śmiesznego, ale znajomi już tego nie robią, nie? W sensie już znajomi się nauczyli, tym bardziej, że jeżeli ma się mniej więcej podobne grono przez cały czas, no to wiedzą, kim jesteś, wiedzą ten i wiedzą, kiedy śmieszności od ciebie oczekiwać, nie? Mm-hmm. Więc to jest, no, jest to drażniące, ale z drugiej strony, jak powiedziałeś o tych językach i że wiesz, że pięć języków, to szczerze, jakbym do ciebie podszedł i bym wiedział o tym, to też bym tak powiedział. Mm-hmm. Też bym zapytał, że a w jakim języku? Po portugalsku? To powiedz. No bo to jest takie, wiesz, nie? Nawet będąc na scenie, jak rozmawiam z kimś i czymś zajmujesz i nie wiem, powiedzmy dziewczyna mówi, że jestem na romanistyce, nie? Ja mówię, no to po jakim umiesz? Po tym i po tym. No to powiedz coś. No to jest, wiesz... To jest takie, że jednak ciężko się gniewać na to, nie? Wiadomo, że to drażni, tak samo jak przez cały czas ktoś rzuca we mnie moimi tekstami stand-upowymi, to drażni, ale z drugiej strony nie możesz obwiniać tego, no bo jak pomyślisz, odwrócisz sytuację, no to też ciężko, nie, to jest w pewnym w sensie dajesz do wiadomości danej osobie, że wiesz o niej coś, nie? Więc jeżeli ktoś mi rzuca moim tekstem, tak naprawdę nie chce mi zrobić na złość, tylko chce pokazać, że oglądał, nie? Że widział to. Jeżeli ktoś prosi cię o powiedzenie paru języków, też ogląda twój program, wie, że umiesz, nie? Wie, że prowadzisz taki biznes i to wydaje mi się, że to bardziej takie miłe powinno być, aniżeli denerwujące, nie? Mhm.
A nie masz tak, że może nie, że denerwujące, ale że blokada wtedy, że taka presja jest nałożona, że o kurczę, to teraz muszę to zrobić dobrze, będzie lipa.
Nie, wiadomo, że jest taki moment, że się spinam, ale ja nigdy nie próbuję być zabawny. Uh-huh. W sensie zazwyczaj standardowo, jak ktoś jeszcze znajomy powie, albo jest coś śmiesznego, ja mówię, no to zapłać mi za bilet. No i jest odbitka, wiesz, dlaczego ja mam za darmo robić, korzystać z moich umiejętności. Uh-huh. No.
Super. A gdzie się widzisz za 5 lat? W sensie, czy dalej na scenie w stand-upie, czy też ostatnio ktoś cię zapytał w jednym wywiadzie, że w Stanach jest taki trend, że właśnie prędzej czy później ci komicy jednak robią swój late night show, jakieś takie programy już bardziej, jeszcze bardziej mainstreamowe.
Jasne.
Może coś w ten deseń, a może właśnie platforma ze sprzedawanym dostępem. Mm-hmm. Masz jakieś tu pomysły ciekawe?
Mam pomysły. Ale coraz częściej nie wiążą się one ze stand-upem, szczerze powiedziawszy. Mm-hmm. Bo ja jednak produkuję tych programów dużo. Jestem już 7 lat na scenie, a tych programów w internecie mam 4, 5, już teraz jeżdżę z 5, 6, już nie wiem. Gdzie no, to nie jest zdrowe, żeby co rok puszczać przez cały czas nowy program. Też się nudzi ludziom troszeczkę. Więc ja chcę przede wszystkim odpocząć. Na pewno zrobię sobie po tym programie jakąś przerwę. Obecnie dużo czasu poświęcam na naukę różnych rzeczy. I inwestowania, giełdy i też chcę, nie wiem, może coś w programowaniu, tak chociaż dla siebie, nie? Myślałem o tym. Dużo czytam. I nie wiem, jak to będzie. Nie wiem, co to będzie. Wiadomo, że na pewno to nie jest koniec. Nie oświadczam tutaj, że kończę ze stand-upem, tylko na pewno zrobię sobie jakąś przerwę. Nie wiem, ile ona potrwa, bo jak już wcześniej... Jak powiem tak, jak komik sygnalizuje, że będzie miał przerwę, to lepiej, żeby nie powiedział, ile go nie będzie, no bo i tak wróci szybciej na tą scenę, ponieważ to jest mimo wszystko jakiś taki nauk, nie? Wiadomo, że teraz jesteś zmęczony, bo jesteś w tym trybie przez cały czas i grasz. No ale jak cię nie ma choć tego miesiąca czy dwóch na scenie, no to już masz takie, a gdzie są śmiechy, gdzie są brawa dla mnie, nie? Więc musisz jednak to przyciąga. Więc na pewno będę kombinował. Też myślałem pod kątem czegoś regularnego na YouTubie albo na Spotify, jakiś podcast czy coś, może wezmę sobie Bentleya i będę zapraszał ludzi, nie wiadomo.
Ciekawy pomysł, no.
Chyba jeszcze nikt takiego nie miał. Więc też myślałem o jakiejś takiej formie wywiadów. Z drugiej strony ja nie umiem tego, ale podejrzewam, że jak ja ty zaczynałeś,
nie.
to...
Ja to dziś nie umiem.
Nie, to widać, że wiesz, jak człowiek jest przygotowany i jeszcze robi to od dłuższego czasu, wiadomo, że umie. Ale jak zaczynałeś, też na pewno nie widzisz różnicę między tymi odcinkami, które są teraz, a tymi, które były na samym początku, nie? Więc podejrzewam, znając jak ciebie oglądam i słucham, to podejrzewam, że też podszedłeś do tego na zasadzie nauki, że fajnie robić coś, bo chcesz to umieć, nie? Chcesz się tego nauczyć. Więc też bardziej pod tym kątem myślę, że mimo, że jestem fatalny w to, ale jeżeli chcę się nauczyć, no to muszę zacząć to robić, nie? Więc też były jakieś takie zajawki na temat jakiegoś scenariusza może. Tylko z drugiej strony, jakbym miał napisać scenariusz, widząc jak mainstream w Polsce działa i dajesz komuś ten scenariusz i wiesz, że on jest dobry, no bo jesteś komikiem i wiesz lepiej od kogoś innego, czy coś jest śmieszne, czy nie jest śmieszne. Ale ktoś tutaj już zaczyna, jak nie wiem, jak na przykład są te odcinki w Comedy Central, no to tam komicy muszą wysyłać tekst wcześniej, nie? I wysyłasz tekst i ktoś, kto nigdy nie był na scenie, patrzy, nie, to nie, musisz inaczej. Gdzie ty już masz wyćwiczone, to chodzi, jeździsz po klubach i widzisz, nie, jak to działa. Ale jednak wchodzą jakby w polemikę tutaj. Więc ciężko, żeby napisać jakiś scenariusz, nie mając pewności, że on zostanie jakoś wykorzystany. Nie? i że to będzie jakaś może nie strata czasu, chyba że na własną rękę byś wtedy coś robił. Więc pomysłów jest dużo. Ja jeszcze tak naprawdę w tym momencie skupiam się na tym programie, który mam obecnie i tak jak mówię, pracuję, żeby był coraz lepszy. Podejrzewam, że pojeżdżę do końca roku z nim i no i wtedy zobaczymy.
To czy tylko cię zapytam, bo jak tak jeździsz z tym jednym programem cały czas, czy nie jest tak na 64. wystąpieniu, że tak powiem, że ciebie już to nudzi, że a dobra, znowu to samo, czy może właśnie ta energia od ludzi działa nieskończenie długo?
Dokładnie, energia od ludzi daje bardzo dużo. To jest dziwne, bo czasami jak wchodzisz na scenę, to nie chce ci się, ale jeżeli energia od ludzi jest taka i ty grasz nawet setny występ z tym samym programem, to ty nie chcesz schodzić z tej sceny. Nie? Oni cię po prostu... Oni tam są i oni przyszli dla ciebie i oni się śmieją. Nie masz czegoś takiego, że Boże, muszę to odbębnić, bo coś tam. Tylko jeżeli dają ci dobrą energię, no to ty czerpiesz z tego i nie chcesz kończyć. Nie? Masz wtedy takie w głowie, a teraz to powiem wam to, a to to, a coś tam. I przy takich występach to jeszcze w ogóle mózg ci pracuje na zupełnie innych obrotach i podczas występu wymyślasz nowe śmieszne rzeczy, które ci wchodzą ostatecznie do programu, nie? Których wcześniej nie zastanawiałeś się nad tym. Więc no tutaj masz tą energię, jeżeli ludzie ci ją dają, ale faktycznie, jeżeli jeździsz już któryś raz, akurat teraz nie mam tego problemu, bo tak jak mówię, to jest początek, więc ja pracuję ciągle nad tym programem. Ja nie wychodzę i opowiadam 100% ciągle to samo, tylko wychodzę i opowiadam 80% tego samego, a to się jeszcze zmienia i dodaję kolejne żarty i wyrzucam i dodaję i wyrzucam i zawsze masz tą taką nutkę takiego stresu pozytywnego, że zaraz wyjdziesz, powiesz nowy żart i zobaczymy, jak on zażre, a jeżeli nowy żart ci zażre, no to jest najlepsze uczucie ever, no bo wymyśliłeś nową, śmieszną rzecz, nie? Więc na samym początku jest dużo ekscytacji, wiadomo, później się to trochę nudzi, ale to już wtedy zależy dużo od ludzi.
A z kolei, jak w takim razie wymyślasz nową rzecz, nowy program, no to jak to u ciebie jest z weną? Ciekawi mnie, przy tematach kreatywnych widzę, że ludzie mają dwie teorie. Jedna to jest taka, że jedni mówią, że trzeba poczekać, aż wena będzie i wtedy wszystko idzie fajnie, naturalnie, a drudzy, że trzeba ją jakby wymusić, tak? Czyli siąść, zacząć robić, no i w którymś momencie się to pojawi. Który z tych modeli jest taki twój? Wstajesz rano w tym hotelu i nie czujesz, że a dobra, dziś jakoś tak nieśmiesznie z rana, a pisać trzeba, no w końcu w tym hotelu po to jestem.
Tak. Obie opcje tak naprawdę, bo dzisiaj to zauważyłem też pod prysznicem, bo wtedy najlepsze pomysły przychodzą do głowy, że jak od kiedy mam córę, to ciężko w jakikolwiek sposób się wyciszyć. Jak wcześniej miałem tak, że jeździłem i nie wiem, i nawet jedziesz z żoną w samochodzie i niekoniecznie, nie wiem, rozmawiasz, tylko robisz coś, no ten mózg pracuje przez cały czas, coś myśli, zauważa coś ten. Jak jesteś w domu i też akurat jest cisza i nic się nie dzieje, no to też jakoś to działa. A teraz zauważyłem, że przez to, że jest córa, to bardzo ciężko o takie chwile, gdzie nawet nie chcesz, gdzie mózg po prostu ci pracuje, gdzie mózg wchodzi na te takie obroty takiego, nie wiem, zauważania jakichś rzeczy, zaczyna kminić w głowie, bo przynajmniej ja tak pracuję nad żartami, to się wszystko w głowie dzieje, dopóki nie chodzę sobie po hotelu i nie mówię tego na głos, no to wszystko jakby się dzieje tutaj, więc w tym momencie, będąc w hotelu, muszę trochę wymuszać ten stan takiego spokoju, takiej ciszy w głowie, żeby wejść na nowe obroty. Jeszcze dodatkowo telefony, które masz telefon i budowę i dziecko i coś tam i przez cały czas ktoś dzwoni, a też ciężko wyrzucić telefon do innego pokoju, no bo wiesz, że zaraz coś ważnego może i tak dalej. Ciężko się skupić na tym. Więc i teraz się uczę na nowo, można powiedzieć, pisać program. Mając dziecko, też ten program nazywa się Panie Mateuszu, więc to też ma być takie przekazanie, że teraz już jestem zupełnie w innym miejscu niż byłem wcześniej, nie? Że teraz ja dosłownie, panie Mateusz, ja słyszę codziennie po kilkanaście, kilkadziesiąt razy, bo ktoś dzwoni w jakiejś sprawie i z panie Mateuszu, panie Mateuszu, panie Mateuszu. Więc słyszę to przez cały czas. No i tak jak mówię, uczę się na nowo tego wszystkiego, ale wiadomo, że jeżeli usiądę, to jestem w stanie się zmusić do tej weny, mimo że wolę, żeby jakby mi to przychodziło naturalnie. Ale coraz mniej tych naturalnych rzeczy po prostu ci przychodzi do głowy, bo nie masz warunków co do tego wokół siebie. Wydaje mi się, że to się zmieni. Za jakiś czas już będzie to troszkę łatwiejsze.
No to mi przypomina moją teściową, którą pozdrawiam. Ona zawsze tak mówiła na początku, jak widziała nas, czyli swoją córkę i mnie, z małym dzieckiem, takich już martwych, zapadniętymi oczami, w ogóle niechcących żyć dalej. I mówiła, spokojnie, tylko 3 miesiące. No i tak mijały 3 miesiące, a potem spokojnie, to tylko do pierwsze pół roku.
Tak,
jechało. Przez parę lat się to ciągnęło, ale w końcu nastał ten czas. Także trzymam kciuki. W każdym razie, no to co? To ja mam na koniec jeszcze jedno pytanie charakterystyczne dla tego programu. Jedna rzecz lub usługa do 100 zł, która mimo swej niewygórowanej ceny wniosła realną wartość do twojego życia.
Kurde, wiedziałem, że zadałeś takie pytanie poczekaj. Pewnie w każdym odcinku ktoś mówi o książkach, co?
No książka to jest norma.
Tak, książka to jest... A było coś takiego... Coś, co ci zapadło w pamięć?
Co, golarka? To jest aha, barber, tak. To Tomek Kamel powiedział, że, tak? Że barber, który wyrywa włosy z nosa.
A, no widzisz.
No to tak. To było.
No też, ja z tego też korzystam. I to jest też czynnik do wyboru barbera, jak dla mnie, bo jeżeli jestem u barbera jakiegoś nowego...
Czy rwie, tak?
I widzę i pytam, czy robicie to. I mówię, nie, to ja już nie wracam. To jest bardzo istotne, nie? Ale jeżeli chodzi o jakąś taką rzecz u mnie ostatnio, to oprócz książek, których czytam dużo ostatnio, to... O, już wiem. Butelka filtrująca.
To jest wody. Książka, czy...
Nie, to jest butelka... To jest butelka, która filtruje wodę. Są takie butelki, że po prostu zabierasz ją wszędzie i tam, gdzie masz kran, to sobie ten wlewasz i jak pijesz, to ona się filtruje i przez to nie masz... Wiadomo, że ona nie jest bogata w minerały, ale przez to jesteś w stanie bardzo łatwo się nawodnić przez cały dzień, a jak człowiek jest nawodniony, no to jest lepiej wszystko.
Super. No to fajnie. A to ja mam książkę w takim razie w podzięce za przyjęcie zaproszenia. Nawyki, ponieważ wszelkie źródła donoszą, że intensywnie od pewnego czasu dbasz o zdrowie, wdrażasz różne rzeczy coraz lepiej i lepiej. No więc
może kolejna książka o nawykach, a ja na pewno ten... A jak pisałeś tą książkę, to inspirowałeś się jakimiś konkretnymi autorami?
Przeczytałem wszystko, co było z nawykami w tytule.
Okay. W Stanach. Wziąłeś to do kupy najlepsze rzeczy.
Dodałem swoje pomysły, wariantę, które mi się osobiście z kolei nie sprawdzały, bo też takie były.
Jasne, okej. Okay. Super, bardzo dziękuję i na pewno przeczytam. Jak napiszę swoją książkę, to też przeszlę.
Okej. Dobra. Jeszcze tu mam nadzieję, że mam jeszcze jedną rzecz. Miałem. Było. Może już ukradli. Tablica pamiątkowa eksperta.
A, nice, to dla mnie?
Oczywiście.
Co ty gadasz? I to wszystkim dajecie takie tablice?
Nie, to jest pierwsze. Wcale jak Krzysiek Stanowski tego nie dostał, to nie ma tego w każdym parku widoczne w tle.
Spoko, fajnie. Ale jakbym sobie to założył, to by mnie zhaltowali pewnie, co?
Podobno do 500 zł za to jest, ale przynajmniej tak było w zeszłym roku, a teraz już nie wiem, ale można sprawdzić, bo okay. Na niektórych trasach to się może zwrócić.
Fajnie, super, dziękuję bardzo.
No to co, to ja trzymam kciuki, cieszę się bardzo. Że się podzieliłeś z nami wiedzą, że odtabuizowałeś pewne rzeczy, no i że dobrze idzie, oby ci się dalej dobrze wiodło i w zdrowiu, i w pieniądzach, i tobie, i naszym widzom również. Dzięki bardzo, oficjalnie wszystkiego dobrego. Cześć, wam również wszystkiego dobrego.
Na razie.